Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Za kilka tygodni, podczas obrzędów Wigilii Paschalnej, gdy na zewnątrz świątyni kapłan dokona poświęcenia ognia, na dużej świecy, zwanej Paschałem, nakreśli krzyż i wypowie słowa dotyczące Chrystusa, który jest Alfą i Omegą, czyli początkiem i kresem czasu. On, jako Pan czasu i wieczności, w mocy Ducha Świętego posyła odpowiednich ludzi w najbardziej odpowiednich momentach w historii. Czyż nie takim opatrznościowym człowiekiem przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia był nieodżałowanej pamięci Jan Paweł II? Nie inaczej było na przełomie V i VI wieku, kiedy Cesarstwo Rzymskie i jego militarno-polityczna potęga chyliła się ku upadkowi. Europę Południową, a zwłaszcza okolice Rzymu, nękały najazdy ludów barbarzyńskich, a życie społeczne i kultura przechodziły poważny kryzys wartości. Na ten czas, tak trudny dla Europy, jak i dla Kościoła, Bóg dał świętego Benedykta z Nursii, którego nie bez powodu papież Paweł VI w 1964 roku ogłosił patronem starego kontynentu. Jak to możliwe, że usuwający się do górskich pustelni skromny mnich wywarł tak silny wpływ na kulturę europejską? Oczywiście, że nie dokonał tego sam, ale jego duchowi synowie, benedyktyni, a raczej Duch Święty, poprzez ich duchowość i gorliwą, cichą pracę. Benedykt z Nursii przyszedł na świat około 480 roku w miasteczku Nursia, obecnie włoskie miasteczko Norcia, które położone jest w przepięknym regionie Umbrii, niedaleko Asyżu, gdzie 700 lat później, za sprawą świętego Franciszka, narodzi się kolejna, zupełnie odmienna forma życia zakonnego. Benedykt pochodził z zamożnej rodziny, toteż kształcił się w Rzymie. Przerwał jednak studia i zamieszkał przez pewien czas we wspólnocie ascetycznej w Górach Sabińskich. Ponieważ jednak nawiedzali go różni ludzie ciekawi jego stylu życia, udał się do pustelni w Subiaco, gdzie przebywał około 3 lata. Pustelnicy, wśród których zamieszkał, wybrali go swoim przełożonym. Skoro jednak podjął starania, aby uporządkować życie wspólne tychże eremitów i wprowadzić więcej karności, próbowano go otruć. Legenda głosi, że gdy święty przeżegnał zatrute wino, dzban sam pękł i wino się rozlało. Opuścił więc Subiaco, ale powrócił tam niebawem, gromadząc wokół siebie coraz więcej mnichów, dla których założył 12 małych klasztorów. Sława świętego Benedykta dotarła do Rzymu i okolicznych miast, skąd najzacniejsze rody zaczęły przysyłać swoich synów, by pod jego przewodnictwem kształcili się i praktykowali cnoty chrześcijańskie. Nie wiadomo, dlaczego około 529 roku Benedykt opuścił Subiaco, pozostawiając przełożonych w poszczególnych klasztorach, z grupą swoich duchowych synów udał się na Monte Cassino. Zamieszkał w dawnej fortecy rzymskiej i tam założył słynny do dziś klasztor. Także tu zaczęli napływać liczni kandydaci do życia mniszego. Tu również ostatecznie zredagował przez wiele lat opracowywaną regułę życia mnichów. Stała się ona podstawą dla wszystkich kolejnych klasztorów benedyktyńskich, które szybko rozprzestrzeniały się najpierw we Włoszech, a potem w całej ówczesnej Europie. Jeden z pierwszych klasztorów benedyktyńskich powstał w Rzymie z inicjatywy niegdysiejszego prefekta miasta, późniejszego papieża świętego Grzegorza Wielkiego, który pozostawił nam najwięcej informacji o tym wielkim ojcu monastycyzmu zachodniego. Klasztory benedyktyńskie i zakładane przy nich szkoły szybko stawały się centrami kultury i kształcenia, przez co skutecznie przyczyniły się do ostatecznego upadku pogaństwa w Europie. Wymowny jest zbieg okoliczności, a zarazem znak nowych czasów. Otóż, kiedy święty Benedykt burzył ostatnie ślady pogaństwa na Monte Cassino i u podnóża góry w postaci istniejących tam świątyń ku czci bóstw rzymskich, w tym samym czasie na wschodzie cesarz Justynian zamykał ostatnią pogańską szkołę w Atenach. Autorytet i sława świętego Benedykta były tak wielkie, że nawet wódz gotów Totila, udając się do Neapolu, po drodze wstąpił na Monte Cassino, aby spotkać się z mężem Bożym. Święty miał wtedy wyprorokować dalsze losy owego wodza gotów. Biografowie podają także, że założyciel benedyktynów przepowiedział najazd longobardów na klasztor, co istotnie stało się po jego śmierci w roku 581. Przepowiedział również własną śmierć. Zmarł w Wielką Sobotę dnia 21 marca 547 roku, stojąc wsparty na ramionach braci, niczym żołnierz na polu walki. Najbardziej wiarygodny biograf patrona Europy, wspomniany święty Grzegorz Wielki, późniejszy papież, pisze, że na Monte Cassino przybyła jego rodzona siostra scholastyka, która w pobliżu założyła klasztor mniszek, dając początek żeńskiej gałęzi zakonu, czyli benedyktynkom. Przed śmiercią prosiła, aby brat ją odwiedził w jej klasztorze. Święta scholastyka, wiedząc, że jest to ich ostatnie spotkanie, za wszelką cenę starała się je wydłużyć. Według świętego Grzegorza wyprosiła nawet u Boga, że nagle nadeszła gwałtowna burza, która zmusiła Benedykta i towarzyszących mu braci do pozostania na noc. Za 3 dni, kiedy Benedykt patrzył przez okno swej celi na położony w dole klasztor swej siostry, ujrzał jej duszę ulatującą do nieba w postaci gołąbki. Kazał jej ciało złożyć w grobie, który w klasztornym kościele przygotował dla siebie. Opisane tu sceny pięknie zostały przedstawione na ogromnych obrazach pędzla Franciszka Smuglewicza w pobenedyktyńskim kościele Przenajświętszej Trójcy na Świętym Krzyżu niedaleko Kielc. Dodajmy, że w tym jednym z najstarszych miejsc pobytu benedyktynów w Polsce, dokąd pielgrzymowali polscy królowie, zanim Jasna Góra stała się narodowym sanktuarium, przechowywane są do dziś relikwie drzewa Krzyża Świętego i stąd nazwa całego masywu bardzo starych gór świętokrzyskich w centrum Polski. Kustoszami relikwii są obecnie ojcowie oblaci Maryi Niepokalanej. I tu niech mi będzie wolno dodać jeszcze słowo, że Góry Świętokrzyskie, Święty Krzyż to prawie moje rodzinne strony. Dlatego gdy ponad 30 lat temu przybyłem po raz pierwszy na Święty Krzyż jako ministrant w pielgrzymce ministrantów, nie tylko majestat gołoboży i opisywanej przez Żeromskiego Puszczy Jodłowej zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale i wspomniane obrazy wiszące w kościele Przenajświętszej Trójcy. Jeden z nich przedstawia śmierć świętego Benedykta. Według relacji świętego Grzegorza dwóch jego uczniów miało widzenie przedstawiające drogę wiodącą do nieba, ozdobioną drogimi kamieniami i wyścieloną kobiercami. Usłyszeli głos z nieba. To jest droga, którą Benedykt, drogi Panu, podąża do nieba. Patriarcha życia zakonnego w kościele zachodnim został pochowany w tym samym grobie, co jego siostra. Jeden z jego biografów skomentował to w ten sposób, że skoro ich, brata i siostrę, połączyła krew i służba Boża, to nie mogła ich rozłączyć śmierć. Kult świętego Benedykta i świętej scholastyki zaczął się szerzyć zaraz po ich śmierci, głównie za sprawą wielkiej rodziny zakonnej, jaką obydwoje pozostawili. Obecnie samych tylko benedyktynów, skupionych w 21 kongregacjach benedyktyńskich, jest około 8,5 tysiąca, nie licząc różnych gałęzi sióstr benedyktynek. Nie sposób policzyć, ilu było mnichów i mniszek benedyktyńskich w całej historii tego zakonu na przestrzeni ponad 1,5 tysiąca lat. Oblicza się jednak, że stworzona przez świętego Benedykta rodzina zakonna dała Kościołowi około 5,5 tysiąca błogosławionych i świętych, 23 papieży, 5 tysięcy biskupów i około 15 tysięcy teologów i pisarzy kościelnych. Wszyscy oni, zgodnie ze swą duchowością, dyskretnie, ale jakże skutecznie przemienili starożytną Europę i stale ją przemieniają.